Moi drodzy, tak ładnie się składa, że tak ksiądz proboszcz powiedział na początku, ta piękna Ewangelia wprowadza nas w nasze rozważania, bo to, co zauważymy w tej decyzji owego syna marnotrawnego, to ta chęć powrotu i wybór jedynej z możliwych dróg, która prowadziła do domu ojca. My mamy dokładnie to samo w naszym życiu, kiedy wybieramy tę jedyną drogę, która wiedzie nas do domu Ojca w niebie. Tą drogą, póki tu jesteśmy na ziemi, są ewidentnie Jego przykazania. I chciałbym, byśmy dalej kontynuowali nasze ubiegłoroczne spotkania rekolekcyjne. To było z okazji akurat odpustu Matki Bożej Pocieszenia. I w tym roku chciałbym, byśmy dalej zgłębiając tęże drogę przekazań, mogli umocnić się w tejże wierności. Wtedy wspominaliśmy przykazanie pierwsze, trzecie oraz ósme i tak warto by było, by ci z nas, którzy może uczestniczyli w tym, tak troszkę przypomnieli sobie, ugruntowali je, bo chciałbym je tak troszeczkę dzisiaj podsumować. Ci z nas, którzy może nie uczestniczyli, by mogli jakoś sobie głębiej je przyswoić i może właśnie też taką silniejszą decyzję podjąć, by pozostać im wiernymi. Jaki jest wobec tego sens owego pierwszego przykazania? Otóż chodzi o to, by zwrócić się ku Bogu, który jako jedyny zasługuje na nasze zaufanie, bo tak jak my, jest Bogiem żywym, kochającym i będzie zawsze działał dla naszego dobra. A ponieważ jest od nas nieskończenie doskonalszy, to ten, który uczyni sobie z niego fundament życia, zawsze będzie tak szedł, powiedzmy, do góry, bo Bóg nas zawsze będzie ciągnął ku sobie. A więc będziemy w każdej płaszczyźnie naszej ludzkiej egzystencji tutaj na ziemi po prostu się rozwijali. Kto więc grzeszy przeciwko temu przykazaniu? Nie tyle ten, kto popełnia grzech jednostkowy, bo te popełniamy raczej ze słabości. Natomiast kto przyjmuje pewną postawę życia, postawę nieliczenia się z Bogiem, kto w takiej bezczelnej pysze uważa, że wszystko zawdzięcza sobie albo swoim zdolnościom, zamożności, układom, umiejętnościom, sukcesom, znajomościom. Inaczej mówiąc, kto jest przekonany, że Bóg do niczego w życiu nie jest mu potrzebny. Jest to chyba największe zakłamanie ludzkiego życia, które człowiek może podjąć, gdy sam siebie stawia na miejscu, jakie należne jest Bogu naszemu. Księgi Starego Testamentu bardzo mocno ostrzegają przed taką postawą życia. Może kilka tekstów tak tutaj przypomnę. Oto autor pierwszej księgi Samuela mówi: występni zginą w ciemnościach, bo nie własną siłą człowiek zwycięża. Podobnie psalmista pański mówi: człowiek żyjący bezmyślnie w dostatku równy jest bydlętom, które giną. Prorok Izajasz ostrzega: biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu. Czy też mędrzec Kohelet radzi: nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego. Dlaczego miałbyś sobie sam zgotować zgubę? I może odwrotnie, za radą autora Księgi Przysłów: znajdzie szczęście ten, kto zważa na przykazanie, a kto Panu jest, kto Panu zaufał, ten jest szczęśliwy. Gdybyśmy więc mieli zapytać, jak realizować to przykazanie, to możemy wpierw zauważyć, że takim w sumie najważniejszym znamieniem to jest nasza modlitwa. Codzienna modlitwa, w której uświadamiamy sobie istnienie Boga nie jako, powiedzmy, kogoś, kto jest w ogóle, ale kto jest przy mnie i jest szczerze i żywo zainteresowany moim życiem. Ponieważ ta modlitwa, w której chcę powierzyć Panu Bogu moje codzienne sprawy, te mniejsze, większe, bolesne, może mniej, także modlitwa dziękczynna i tak dalej, to wszystko, czym żyję, to jest największy dowód na to, że ja go w ogóle w moim życiu jakoś uważam za kogoś istotnego, kogoś ważnego. Potem powiemy, to jest taka postawa wdzięczności. Wdzięczności, która objawić się powinna tą świadomością, ile Bóg w moje życie wnosi. Bo zobaczmy, nawet wtedy, kiedy się modlimy, jak najczęściej, czy z czym najczęściej zwracamy się do Boga. Panie Boże, daj. Panie Boże, załatw. Panie Boże, pomóż. Panie Boże, zrób. Panie Boże, to czy tamto. Kiedy ostatni raz powiedziałem Bogu dziękuję? A za co? A za życie. A za zdrowie.
a za czas, a za poczucie bezpieczeństwa, a za pracę, a za pieniądze, a za rodzinę, a za mój sens życia. Zobaczmy, ile spraw. Wszystkie te to jest przecież fundament mojego życia. Jeden z nich się zawali i leci całe moje życie. A my tak rzadko o tym pamiętamy, by powiedzieć Bogu właśnie dziękuję. A ładne nasze przysłowie mówi właśnie to, że kto Bogu dziękuje, ten się od rana raduje, bo wdzięczność wprawia mnie po prostu w dobry nastrój, bo wiem, że nie jestem sam. On się mną opiekuje. Jakie to jest ładne. I po trzecie powiemy jeszcze taka umiejętność zauważania Pana Boga w takich codziennych sprawach mojego życia. Nie wiem, czy kiedyś nie mieliśmy takiej może małej świadomości, o, gdzieś tam coś robię, nie wiem, pracuję to tu, to tam i nagle gdzieś bez powodu żadnego taka jedna, druga myśl mi wpadnie o Panu Bogu. Może nawet się nie zastanawiam dlaczego, a to właśnie On w tym momencie chcę, żebym mu coś powiedział. Jedno zdanie może: Boże, dziękuję Ci, że jesteś przy mnie, albo prowadź mnie dalej, pomóż mi w tym i w tym i w tym. Nigdy nie ma przypadku, jeżeli chodzi o naszą relację z Bogiem, nie. Jeżeli mi się w danym momencie przypomina, to znaczy, że chcę, abym mu ten moment życia powierzył. Róbmy to. A zobaczymy, jak coraz wyraźniej ten Bóg zacznie mi się pojawiać w moim życiu. I tak realizujemy tak de facto to nasze pierwsze przykazanie, gdy ustawiamy Boga na fundamencie życia, jak powiedział kiedyś Augustyn, święty nasz wielki ojciec Kościoła. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu, bo On od razu porządkuje całość mojego życia. Przykazanie trzecie, które sobie też omawialiśmy, może warto byśmy przypomnieli sobie, że ono funkcjonuje na dwóch poziomach bardzo ważnych. Tym pierwotnym, tym bardziej, tym podstawowym poziomie, czyli zakazu pracy. Bóg chce, aby ten dzień był dniem wolnym od zajęć, które normalnie czynimy w sześciu pozostałych dniach. I dlatego tak bardzo mu zależy na tym, bym ja rzeczywiście o tym pamiętał. Coraz mniej o tym rzeczywiście pamiętamy, albo może nawet coraz bardziej lekceważymy. A tu jest podstawa, bo ja muszę mieć czas, żeby być z moimi bliskimi i być razem z moim Bogiem. I może w tym kontekście, moi drodzy, ruszę, czy nam się to podoba, czy nie. Ale to trzeba powiedzieć. Planowanie zakupów niedzielnych jest grzechem. Jest grzechem. Może nie ze względu na samą wielkość uczynku, ale ze względu na skutki, które powoduje. Ponieważ dla mnie pewna mała przyjemność, godzina, dwie w jakimś hipermarkecie, one nawet tam kuszą różnymi ciekawostkami i tak dalej. Dzieci mówią, zachęcają to i tamto. Ale to jest kilkanaście godzin pracy ludzi, którzy muszą tam siedzieć. I ci ludzie nie są w tym dniu ze swoimi rodzinami i nie są też w kościele, bo muszą być w sklepie. Kto za to Bogu odpowie? Klienci. Nie ma szans. Nie ma szans, ponieważ gdyby nas tam nie było, sklepy nie musiałyby być otwarte i ci ludzie mieliby rzeczywiście wolne. Nie może tak być, jak to robią dzisiejsi posłowie. Oczywiste, tam kilku z nich bardzo pragną zyskać głosy przed zbliżającymi się wyborami. Biega teraz po Polsce i zbierają podpisy o tym, by niedziele były wolne. Żaden interes ekonomiczny nie może przeważyć nad dobrem człowieka. Nie może. Tak to już Bóg ustanowił. Jeżeli gdzieś pretensje, to proszę tam piętro wyżej. Natomiast nie tu. I dlatego musimy być, moi drodzy, bardzo tego świadomi. Bóg będzie pociągał do odpowiedzialności, bo tam, gdzie się dzieje krzywda bliźniemu pod jakąkolwiek postacią, gdzieś tam jest to atak na przekazanie miłości bliźniego, które Jezus nam pozostawił. I tutaj zwolnienia nie ma. Nie mogę mojej przyjemności okupywać krzywdą drugiego człowieka. To, że oni mają płacone, to jest inna sprawa. Bóg ich też pociągnie do odpowiedzialności za to, że się zgodzili. O ile mogli się nie zgodzić, to już jest ich sprawa. Natomiast ja nie powinienem dawać ku temu powodów. To jest ten pierwszy poziom funkcjonowania tegoż przykazania. Druga sprawa natomiast to jest kwestia właśnie naszego spotkania z Bogiem w niedzielę. Postawmy sobie pytanie, dlaczego chodzę w niedzielę do kościoła? I gdybym miał odpowiedzieć, to najczęściej powiem, no bo tak mnie wychowali. Może rodzice, dziadkowie, bo jest niedziela, no to wypada być, albo jest takie przykazanie, jeżeli nie będę chodził, no to będę sobie nagrabiał długi u Pana Boga i gdybym czasami umarł, mogę iść do piekła. Dzieci powiedzą, że rodzice zmuszają, czy młodzież też powie, bo czuje się przymuszony. Ktoś powie, no taka jest tradycja. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, żaden z tych powodów nie jest powodem, który jest miły naszemu Bogu, bo nie realizuje tego, czego On od nas pragnie, byśmy mieli na tym spotkaniu zwanym tak potocznie mszą świętą. Bo chce, żebyśmy tu przychodzili z dobrego serca, czyli z dobrej intencji, a nie ani z przymusu, ani ze strachu, ani z przyzwyczajenia. I dlatego warto może sobie z 2-3 zdania powiedzieć właśnie, dlaczego warto być na mszy świętej, nie dlaczego muszę być, bo Bóg nie chciałby, byśmy byli zmuszeni czymkolwiek, ale byśmy przychodzili właśnie z takim otwartym chęcią, znaczy z przekonaniem, że warto mi było być tutaj. I pierwsza sprawa, moi drodzy, jest taka bardzo, bardzo ludzka. To tak jak my, jeżeli się w rodzinach naszych kochamy, a mam nadzieję, że nie wątpimy w to, to jakże my się cieszymy na nasz widok. Gdy małżonkowie przychodzą z pracy, dzieci przychodzą ze szkoły, cieszymy się sobą. Czy jeżeli wierzymy, że Bóg nas kocha, On tej radości nie ma? Ma, ewidentnie ma. Zobaczmy, po co budujemy te kościoły, po co one tutaj stoją. To nie po to, żeby Jezus, który, jak nam w Ewangelii mówi, oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, no nie siedział tutaj sam. On nie będzie rozmawiał z pięknymi figurami, z konfesjonałami, czy tam, nie wiem, z lampami i tak dalej. To są wszystko rzeczy martwe. Sensem tych budynków, tych domów, tego miejsca, w którym On jest, to jest nasza obecność. I dlatego za każdym razem Bóg odczuwa radość, kiedy tutaj się znajdujemy, mówię, z dobrej, wartościowej intencji. Moi drodzy, nie łaska. My nikt z nas łaski Panu Bogu nie czyni, że tutaj przychodzi, bo On nas do niczego nie potrzebuje. Natomiast radość tak, jeżeli wiemy, że nasz pobyt tutaj będzie pobytem naprawdę wartościowym. Ale jest jeszcze to, co jest tak niezwykle cenne, a co czytamy podczas każdej mszy świętej. Jego Słowo. Zobaczmy, jak w tym momencie On zdecydowanie poprzez to Słowo chce i może nam pomóc. Gdzieś tam zdarzy się jakaś sytuacja w życiu, gdzie nie wiem, jak wybrać, czy w tę, czy w drugą stronę. I Bóg mówi, pamiętasz to słowo, które słyszałeś tam i tam? Idź i to zrób według tego, co ja ci powiedziałem. I w tym momencie, że nie ma się co dziwić, że jeżeli uczestniczymy we mszy świętej, to mamy o wiele mocniejszy kręgosłup moralny. Jesteśmy o wiele bardziej odporni na najróżniejsze błędy czy zasadzki diabła, które stawia na nas dosłownie każdego dnia. Ktoś, kto gdzieś tam nie uczestniczy we mszy świętej, no trudno, żeby to słowo znał. No bo w tym momencie, no kto czyta Pismo Święte w domu, kto nie chodzi do kościoła? No enty procent, myślę, że 1 promil to i tak byłoby za dużo. Więc warto by było właśnie na to zwrócić uwagę. Ten Bóg mnie uczy. Potem, gdy jeszcze wielu z nas przystąpi do Komunii Świętej, to mamy jeszcze siłę do realizacji tego, co Bóg mi mówi w swoim Słowie. Potem kolejny mały argument, to jest, myślę, bardzo wartościowy, aczkolwiek nie jest może miły, ale taka świadomość, której nie możemy się pozbyć dla naszego dobra, to jest fakt, że każdy dzień przybliża nas do tego ostatniego dnia, w którym będziemy tutaj na ziemi, spotkamy się z naszym Bogiem. I wówczas nie wiem, co powie mu ten, którego całe życie unikał. To nie będzie miłe spotkanie wtedy, bo trzeba się będzie jakoś wytłumaczyć przed Bogiem, którego nie da się niczym zbyć. Nie da się go niczym oszukać, bo on zawsze, będąc w ludzkim sercu, wie, czym się człowiek kieruje w relacji do niego. Natomiast odwrotnie, jeżeli uczestniczymy we mszy świętej, to my permanentnie się do tego Boga przyzwyczajamy, do jego obecności w naszym życiu, do obecności tu w kościele, i to przejście wtedy z jednego życia do drugiego, to będzie takim cudownym momentem odsłonięcia właśnie tej zasłony śmierci i zobaczenia Boga twarzą w twarz. My wtedy zobaczymy Jezusa, jak wygląda, Maryję, świętych, będziemy widzieć ich prawdziwe oblicze, tak jak widzimy siebie teraz. I to jest właśnie wtedy ten, kto uczestniczy we mszy świętej, on będzie miał tylko radość z tego, bo wiem, że przechodzę do Boga, który był stale w moim życiu jakoś obecny. I powiem może po ostatnie, to jest to, z czym my tutaj przychodzimy. To są nasze sprawy, które chcemy zawierzyć tutaj. Bo gdzie lepiej Bóg je wysłucha niż tu? Pewnie wierzymy, że On jest wszędzie i nie ma przeszkód, żeby nas słuchał w każdym miejscu i o każdym czasie. Ale tutaj, kiedy On jest w Najświętszym Sakramencie, tak patrzmy, kiedy przychodzimy tu, modlimy się, automatycznie, nawet nie myślimy o tym, wzrok kierujemy w to jedno miejsce, wierząc, że On tam jest. I w tym momencie, gdy przychodzimy, powierzamy Mu nasze sprawy, On wszystko to, z czym przychodzimy, bierze i tu na ołtarzu razem z ofiarą, jaką kapłan w Jego imieniu dokonuje, On to wszystko zabiera tam do góry, przed tron Ojca w niebie. To jest ta cudowna łączność pomiędzy nami, naszym życiem, a ofiarą, która się dzieje tutaj, bo tak Jezus czyni. I przykazanie ósme było ostatnie, moi drodzy. Kwestia prawdy i kłamstwa w naszym życiu niezwykle ważna, właściwie codziennie. Albo mówimy prawdę, albo niestety gdzieś tam jakieś kłamstwo się pojawia. Czy za prawdą się opowiedzieć? Tak, uświadommy sobie, ile dobra ona czyni w naszym życiu. To znaczy, pierw buduje to, co jest najważniejsze dla naszych więzi społecznych, przede wszystkim rodzinnych. To znaczy buduje zaufanie. Ponieważ trudno mi kochać kogoś, komu przestaję ufać. I dlatego prawda wprost uderza w miłość w tym momencie. Znaczy prawda, kłamstwo uderza w miłość. To dlatego jest takie niebezpieczne to, gdy mąż zaczyna przed żoną coś ukrywać albo żona przed mężem. I to jest pierwsze pęknięcie, takie potężne pęknięcie, bo utrata zaufania to jest potężny cios właśnie w miłość, nie tylko w prawdę. Nie tylko w prawdę. Kłamstwo jest paskudne tutaj, ale też i szerzej. Potem mamy więzi społeczne, więzi sąsiedzkie, więzi zakładowe, czy w zakładach pracy, w miejscach, gdzie tam gdzieś pracujemy. Zobaczmy, tylko dzięki zaufaniu wzajemnemu możemy tworzyć jakieś wspólne dobro. Chociażby to, co budujecie tutaj, kiedy kładziecie pieniążki do koszyczka, ufacie, że proboszcz tego nie przetrymarczy, tylko przeznaczy na to, co robi. Dlatego właśnie widać, że cokolwiek budujemy, to budujemy na fundamencie zaufania. Po drugie, prawda, która szanuje godność własnego życia i przez to godność bliźniego. Według tych słów, które Jezus nam powiedział w Ewangelii, co chcecie, by ludzie wam czynili i wy im czyńcie. A więc chcesz, by być częstowanym prawdą? Podawaj tę prawdę. I odwrotnie, według naszego powiedzenia, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nie chcesz być częstowany kłamstwem? Nie kłam. Zasada sprawiedliwości wtedy, bo przez tę sprawiedliwość ja okazuję największy szacunek wobec siebie i wobec bliźniego, bo nie chcę tej godności życia mojej poniżać, jak też i mojego bliźniego. I wreszcie powiem chociażby trzeci taki moment piękny, który właśnie objawia się wtedy, kiedy chcę żyć po stronie prawdy. To jest takie porządkowanie całości mojego życia, bo zobaczmy, co ukrywamy najczęściej. Rzeczy albo wstydliwe, albo niegodziwe. No więc czy nie łatwiej jest się ich pozbyć? I wtedy, kiedy nie muszę niczego ukrywać, zawsze jestem człowiekiem takim transparentnym, przejrzystym. I nie muszę spuszczać wzroku przed moim bliźnim, bo wiem, że moje oczy są czyste. Takie były oczy Jezusa. On zawsze patrzył w twarz, bo nie musiał niczego ukrywać, czy też niczego się wstydzić. I moi drodzy, tak w tym kontekście prawdy mówiliśmy sobie wtedy o trzech szczególnie brzydkich grzechach. Pierwsze to jest tak zwane kłamstwo uczynkowe, czyli oszukiwanie. Najszybciej chyba zabija zaufanie wzajemne. Strzeżmy się tego, bo karą za to będzie samotność. No bo kto chce być znajomym czy przyjacielem kogoś, kto oszukuje? To się wszystko buduje, mówię, na wzajemnym zaufaniu. Potem grzech z natury śmiertelny z trzech aż powodów, to jest oszczerstwo. Oszczerstwo bierze się albo z nienawiści, albo z zazdrości bliźniego. Właściwie oba grzechy główne, które są tu wypisane. Nienawiść, zazdrość. Potem używam paskudnego środka kłamstwa, by rzucić na kogoś kalumnię. I dobór środka jest bardzo zły. I trzecie to jest cel, bo ja chcę zniszczyć dobre imię mojego bliźniego. A więc zauważmy, że to jest sprawa bardzo, bardzo poważna. Nie wystarczy się wtedy spowiadać. To jest za mało. Bóg nie wybaczy tego grzechu. Dlaczego? Dlatego, że ofiara, na którą rzuciłem takie oszczerstwo, cierpi nadal. Cierpi utratę dobrego imienia. Dlatego muszę po spowiedzi przeprosić, odwołać moje kłamstwa i wynagrodzić za to. Dopiero wtedy Bóg odpuszcza mi ten grzech. Inaczej nie będzie szans, a biada temu, kto zejdzie z tego świata z takim grzechem. Biada naprawdę temu. Jezus powiedział wyraźnie, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosika, to znaczy z potężnego czyśćca. No długo można posiedzieć za taki grzech, no bo to wykracza przeciwko miłości bliźniego wprost, bo ja chcę go zniszczyć. Ale mam nadzieję, moi drodzy, że oszczerstw się nie imamy, natomiast o wiele częściej trzeci rodzaj zamachu naprawdę, którym jest obgadywanie bliźnich, plotkowanie na ich temat. To się niestety zdarza nam o wiele częściej i ono może być grzechem ciężkim, jeżeli za pomocą złej prawdy o bliźnim, którą znam, chcę zniszczyć też jego dobre imię. To jest grzech ciężki w tym momencie, bo uderza wprost w miłość bliźniego. Natomiast najczęściej to myślę, że tak żalimy się jedni przed drugimi albo opowiadamy o cudzych wadach, tak powiedzmy w sposób, nie wiem, mniej lub bardziej luźny, to wtedy może nie jest grzech ciężki, o ile nie jest zbyt częsty. Bo jeżeli ktoś się specjalizuje w plotkowaniu, to ewidentnie musi to być ocenione jako postawa grzechu ciężkiego wtedy ze względu na wielokrotną powtarzalność tego grzechu i brak wyraźnej poprawy. Ale najczęściej mówię, jeżeli już gdzieś tam jest takie wyżalanie się, że ktoś mnie skrzywdził, ktoś mi coś złego zrobił, to czy nie jest to lepsze miejsce, by tutaj to powiedzieć? Raz, że Bóg tego nie rozplotkuje. Dwa, że On słyszy moją intencję, a ta jest wtedy szczera. A po trzecie, Bóg działa również w sercu krzywdziciela. I w tym momencie On mnie umacniając, może jeszcze o wiele szybciej nawrócić człowieka drugiego. Ja kiedy plotkuję, to tak, ja na pewno nie zmienię tego człowieka, nie. Nie, dlatego to tak warto też na to zwrócić uwagę, byśmy starali się, mówię, jeżeli już coś jest, to lepiej przyjść sobie tutaj i w spokoju powiedzieć, Boże, to i tamto. I ostatnia sprawa, taka bardzo, myślę, wartościowa czy ważna, moi drodzy, to jest kwestia, czy kłamać naszym bliskim przyjaciołom, którzy są śmiertelnie chorzy i o których wiemy, że umrą. Nie w długim czasie, bo lekarze tak stwierdzili. Najczęściej wtedy odwołujemy się do kłamstw, żeby dać im poczucie życia. To jest kłamstwo z litości i to nie jest dobre. Dlatego, że po pierwsze chory żyje ułudą, a po drugie nie pojedna się z Bogiem. A skoro się nie pojedna, to Bóg też będzie szukał odpowiedzialnych wtedy. Najważniejszym zadaniem bliskich czy przyjaciół, jest przygotować takiego człowieka na odejście z tego świata. Najważniejsza jest niewątpliwie spowiedź święta. Zwłaszcza, gdy możemy przypuszczać, że dany chory no, nie narzucał się Panu Bogu w swoim życiu i gdzieś tam te długi trochę urosły wobec dobrego Boga. I co zrobić wtedy? To, co robią lekarze. Lekarze nigdy nie mówią, że będziesz zdrowy, czy umrzesz. Ten złoty środek, walczymy o ciebie. I w tym momencie przedstawić również księdza jako tego, który może ci pomóc w dalszej walce, bo przybędzie, by wspomóc twojego ducha. A więc dodać ci sił, tych duchowych sił do walki o ciebie, bo przyjdzie z sakramentami. Właśnie ze spowiedzią, z namaszczeniem i z komunią świętą. I wtedy masz o wiele więcej sił do walki. Jeżeli tak przedstawimy księdza, to chory nie będzie widział księdza jako kata, który go pozbawi życia i go wyprawi na drugi świat, jak to do tej pory jest, powiedzmy, rozpowszechnione. My już sobie jakoś damy radę, bo mamy doświadczenia, a ja muszę powiedzieć, doświadczenia cudowne wręcz. Przynajmniej ja takich parę mam, kiedy widziałem właśnie po takim przygotowaniu u chorego takie wielkie zeszło. Wszystko zeszło. I to tak cudownie widać potem w tym jasnym spojrzeniu naszych chorych, te jasne oczy, które szczęśliwe są, bo cokolwiek się ze mną stanie, ja wiem, że jestem przygotowany. I to jest największe dobro, jakie mogą uczynić bliscy temu, kto już odchodzi z tego świata. I dlatego warto, mówię, nie bombardować prawdą, bo wtedy można dobić człowieka rzeczywiście. Natomiast kłamstwo jest bardzo, a bardzo tutaj niebezpieczne ze względu na te skutki. I cóż teraz, moi drodzy, na jutro bardzo was zapraszam, jeżeli macie ochotę, byśmy powiedzieli sobie o przykazaniu drugim, bo mało o nim wiemy, a tam pojawia się szczególnie ostra kwestia naszych, tak bym powiedział, ludzkich rozczarowań Panem Bogiem. A więc dlaczego Bóg tak często nie wysłuchuje moich modlitw? Myślę, że wielu z nas się z tym mogło spotkać i jesteśmy kuszeni przez diabła, by w ogóle przestać się modlić. Także to byłoby jutro. Potem we wtorek bardzo was zapraszam na przykazanie piąte, bo żadne z przykazań nie jest tak atakowane, jak przykazanie ratujące ludzkie życie, czy broniące ludzkiego życia. I potem na środę, ponieważ będziecie mieli takie spotkanie akurat tutaj z rodzicami, głównie dzieci pierwszokomunijnych, to właśnie przykazanie czwarte, ponieważ tak jak będę chciał was przekonać, ono nie dotyczy dzieci, ono dotyczy rodziców. Bóg się zwraca wpierw do rodziców. Dzieci są dopiero na drugim miejscu. To dlatego warto byśmy sobie parę słów może również o tym wspomnieli. Bardzo serdecznie zachęcam. Niech dobry Bóg nam błogosławi i wszystkich nas w tych dniach wspiera. Szczęść Boże. Niech Bóg za.